Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie. Oto kolejna organizacja pożytku publicznego, którą dziś zaprezentujemy Państwu. Witam w studio Państwa i naszego gościa. Jest nim pani Edyta Długosz, wiceprzewodnicząca zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego. Witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa i panią redaktor.
Bardzo dziękuję za obecność w studiu. Co prawda do 30 września jeszcze trochę czasu zostało, ale właśnie w tym dniu będzie organizowana między innymi konferencja w sprawie opiekunów. I to jest ta ważna informacja, prawda? Telekonferencja. Tak. Może zechce pani prezes więcej na ten temat.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich po raz kolejny organizuje konferencję w Warszawie, ale z możliwością jakby takiego internetowego przekazu do różnych miast. I my również w swojej siedzibie stowarzyszenia będziemy transmitować tę konferencję. Jest to konferencja naukowa, ale poświęcona i osobom, prelegentom, którzy będą pokazywali problem opiekunów od strony takiej bardziej naukowej, ale też od takiej bardziej praktycznej, bo będą przedstawiane dobre praktyki na rzecz i opiekunów, i też jakby osób chorych na chorobę Alzheimera i inne formy demencji w Polsce. Także gorąco zachęcamy, żeby śledzić stronę i Biura Rzecznika, i naszego stowarzyszenia, bo będziemy tam zapraszali Państwa do ewentualnej informacji, tak, i relacji też z tego ważnego dla nas jako lobby, które gdzieś tam stara się poprawić jakość życia pacjentów w Polsce. Będziemy o tym informować na naszych stronach internetowych.
Powiedziała Pani coś szalenie istotnego. Jakość życia pacjentów z chorobą Alzheimera. Jakie to ważne, kiedy następuje diagnoza, jakie to ważne, aby ten pierwszy czas, prawda, bo można podzielić, przypomnijmy, tak, na taką trójfazową cykliczność, tak, zapadania i agresji tejże choroby, tak, tak można powiedzieć?
Tak, tak. No, choroba Alzheimera jest jakby przyczyną zespołu otępiennego, czy inaczej mówiąc jakby demencji, która dzieli się na trzy etapy. Pierwszy etap to ten początkowy, kiedy pacjent zaczyna zauważać u siebie objawy, ale są to pierwsze objawy zaburzeń pamięci. Pamięć u osób starszych może troszeczkę gorzej funkcjonować, w związku z tym często nasi pacjenci jakby nie podejrzewają, że to już Alzheimer, tylko na garb wieku to gdzieś tam cedują i często niestety w momencie, kiedy pacjent trafia już do specjalistycznej diagnostyki, okazuje się, że ten pierwszy etap choroby ma za sobą, że to już jest etap drugi, czyli tak zwany etap umiarkowany, gdzie pacjent zaczyna z powodu tych kłopotów pamięciowych mieć coraz większe trudności w życiu codziennym. Trudno mu zrobić zakupy, trudno mu na przykład zapłacić za te zakupy, bo jest zdumiony. Na chwilę pojawia się taka jakby dezinformacja, co kupił, czego nie kupił, no bo ta pamięć jakby przeszkadza w życiu. Ta druga faza jest najdłuższą fazą, ale mamy też trzecią fazę, która następuje po drugiej. Jest to faza najtrudniejsza, gdzie pacjent jest już bez kontaktu, często jest jakby osobą leżącą i wymagającą no, takiej całodobowej opieki ze strony opiekuna i często ten trzeci etap również trwa długo, nawet do kilku lat.
Powiedziała Pani o opiekunach i opiekunów. Głównie dotyczyć będzie ta zapowiadana przez Państwa konferencja. Bo zwykle, kiedy mówimy o chorobie Alzheimera, myślimy pacjent. Tak. Ale tu w przypadku tej choroby i w przypadku życia, które jakby zmienia się w momencie diagnozy czy pojawiających się symptomów dla całej rodziny, w tym szczególnie dla jednej osoby z rodziny, która staje się tym opiekunem. Tak. I tu też jest oddzielny temat i to jest także troską stowarzyszenia.
Tak, opiekun jest bardzo ważną osobą, dlatego że opiekun jest z pacjentem przez większość czasu jakby tej choroby. Ta początkowa faza, często taka trochę uśpiona my to nazywamy, gdzie te kłopoty pamięciowe jeszcze są właśnie takie podobne do tych, które występują u pacjentów bez choroby Alzheimera, ale w wieku po 65 roku życia, powodują, że ci opiekunowie często uspokajani przez naszych pacjentów nie mają świadomości, że to już jest początek tak groźnej choroby.
Powiedzmy, że często pacjenci ukrywają te swoje problemy.
To nawet nie jest tak, że oni pragną to ukryć. Po prostu mechanizmy obronne, psychologiczne, które mamy jako ludzie, powodują, że w momencie, kiedy w mózgu następują bardzo powolne zmiany, bo ten proces, który rozpoczyna jakby manifestację choroby Alzheimera, zaczyna się wiele lat wcześniej zmianami w mózgu, których nie widzimy, nie czujemy, to nic nie boli, po prostu zaczynają się kłopoty pamięciowe, a zmiany w mózgu już są na dość zaawansowanym etapie. I wtedy, kiedy pacjent ma te zmiany w mózgu, wykształcają się u niego takie mechanizmy obronne, które powodują, że jemu się wydaje, że to nic groźnego i trochę sam zaczyna uspokajać to społeczeństwo. A jak sami państwo wiecie, w tej chwili czasy są bardzo szybkie, bardzo zaganiane i jeżeli córka, która ma swoją rodzinę, swoje dzieci, pracę zawodową, jeszcze nie daj Boże jakieś stresy w tej pracy, dzwoni do tej swojej mamy 60 czy 70-letniej, to ona trochę chce usłyszeć, że wszystko jest dobrze, prawda? I jak pyta, mamo, wszystko dobrze? A mama odpowiada, tak, wszystko dobrze, to nie jest jakby zmartwiona, że to może być troszeczkę takie z mamy strony jakby usprawiedliwianie tych swoich trudności. My to widzimy na pierwszych tych wizytach diagnostycznych, kiedy pacjent przychodzi czy do lekarza, czy do psychologa. Jeżeli opiekun towarzyszy, to często jest zdziwiony, że mama nie wie, jaki jest rok. I byłam przekonana, że ona to wie. Byłam przekonana, że wie, jaka jest pora roku. Byłam przekonana, że ona wszystko doskonale pamięta, że te trudności nie poszły aż tak daleko w jej jakby ważne fakty z życia. Bo i te niestety często są źle przez pacjentów na takich wizytach relacjonowane.
Tu wspomniała pani o tej diagnozie, o tym pierwszym spotkaniu. I może na moment zatrzymajmy się i poproszę, aby dwa słowa na temat badań przesiewowych i tego, co wy jako Stowarzyszenie Alzheimerowskie, nasze lubelskie, przypomnijmy, organizacja pożytku publicznego dla mieszkańców Lublina, dla tych wszystkich, którzy mogą skorzystać z takiego badania,
tak,
czynicie.
Tak, serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które czują, że zapominają, nie są pewne, czy to choroba Alzheimera, czy jej początek, czy nie. Najlepiej sprawdzić to u specjalisty. Dwa przesiewowe testy potrafią nam taki wstępną jakby diagnozę postawić, czy to niepokojące zaburzenia pamięci, czy one mieszczą się jakby w obrębie tego zaburzenia pamięci, które jest jakby przypisane fizjologii i naszemu starzeniu się po 65 roku życia. Więc serdecznie zapraszamy, ponieważ miesiąc wrzesień jest światowym miesiącem choroby Alzheimera, a 21
stąd też nasze wrzesień, spotkanie właśnie.
Tak, to właśnie Światowy Dzień Choroby Alzheimera, to my zapraszamy wszystkie osoby. Od 20 września będą prowadzone przesiewowe akcje dla pacjentów, one są bezpłatne. Zachęcamy do rejestracji telefonicznej pod naszym stacjonarnym numerem telefonu. To jest 81 44 44 544. Do końca roku będziemy prowadzili przesiewowe badania pamięci. Zapraszamy nowe osoby, które jeszcze nigdy nie były na tych badaniach, ale także te, które były w poprzednich latach, a ja jako osoba diagnozująca czy koleżanka, która prowadzi ze mną te badania, lekarka powiedziała, że za rok czy za dwa trzeba sobie tą pamięć jeszcze sprawdzić, bo to, że w danym momencie nie ma choroby Alzheimera, to jeszcze nie znaczy, że na pewno jej nie będzie. To tylko stan jakby w danym momencie, dlatego warto jest sobie takie cykliczne testy powtarzać, żeby sprawdzić, czy przypadkiem gdzieś nie zaczyna się jednak ten proces alzheimerowski, bo z naszych doświadczeń też wiemy, że ci pacjenci, którzy jednak się diagnozują, to są ci, którzy odczuwają te trudności. One nie zawsze są przyczyną choroby, ale u wielu pacjentów to potwierdza i testy potwierdzają, że dobrze, że przyszli na te badania, bo im wcześniej zdiagnozujemy, bo jeśli ta choroba jest, no to trzeba ją zdiagnozować, bo z kolei im wcześniej leczona, tym pacjent dłużej pozostaje na swoim etapie chorobowym i jesteśmy jakby w stanie troszeczkę wydłużyć ten pierwszy i drugi etap, który jest jeszcze taki dość, powiedzmy, dla pacjenta łagodny, a skrócić maksymalnie albo w ogóle wyeliminować to trzecie stadium leżące, gdzie pacjent jest naprawdę wtedy trudnej sytuacji i chcemy, żeby tych pacjentów takich jakby leżących było jak najmniej, a możemy to osiągnąć właśnie poprzez wczesną diagnostykę i wczesne zastosowanie leków, często też terapii, bo prowadzimy ośrodki dzienne.
I właśnie tu teraz możemy opowiedzieć państwu i powiedzieć, co dzieje się dalej, kiedy powiedzmy podczas takiego badania przesiewowego istnieje wskazanie. Proponują państwo terapię, jednocześnie wzmocnienie jakby dobrego samopoczucia, funkcjonowania w życiu w tym pierwszym, powiedzmy, etapie. Pani jako psycholog kliniczny z ogromnym doświadczeniem, członek Stowarzyszeń Alzheimerowskich Europejskich, czyli
Alzheimer Europe. Tak, mam przyjemność reprezentować Polskę na tym szczeblu.
Ma pani także spojrzenie szerokie na problem i proszę powiedzieć, to co proponujemy w ramach terapii, co proponujecie państwo naszym podopiecznym, naszym chorym z problemem.
Tak.
dogania?
Jeżeli,
projekty,
jeżeli
programy
pada diagnoza
światowe?
Choroby Alzheimera, czy to w Polsce, czy to w innych krajach jakby europejskich, to uznaje się, że niezwykle ważne jest, żeby ona właśnie padła na jak najwcześniejszym etapie choroby pacjenta, kiedy pacjent jest jeszcze samodzielny, dobrze funkcjonujący, a nawet mogący samodzielnie przychodzić na takie zajęcia terapeutyczne. I my w swoich ośrodkach dziennych również mamy takich pacjentów. Mamy także tych bardziej zaawansowanych, gdzie opiekun musi jakby dopilnować, żeby pacjent dotarł na miejsce, bo mogą być trudności z podróżą, ale część tych pacjentów rzeczywiście jest na tak wcześnie początkowym etapie zdiagnozowanych, że może samodzielnie uczestniczyć w takich zajęciach rehabilitacyjnych. I to jest właśnie model, który Europa jakby nagłaśnia z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, im pacjent wcześniej zdiagnozowany, tym dłużej lepiej funkcjonujący, świadomy, często także pacjent wcześniej zdiagnozowany, to pacjent, który nie ma zaburzeń psychiatrycznych. Ponieważ te leki u części pacjentów, bo też przebieg jest indywidualny, też nie możemy tutaj mówić, że tak się zawsze zadzieje, ale u większości pacjentów, jeżeli diagnoza pada wcześniej, kiedy te kłopoty pamięciowe są jakby jednym i prawie że jedynym objawem funkcji poznawczych,
jest szansa
na wyeliminowanie albo złagodzenie tych innych objawów. Wtedy mówimy, że pacjent idzie w taką niemoc, w taką jakby powoli postępującą w latach nieumiejętność wykonywania pewnych czynności. Ale nie jest to pobudzenie, nie jest to agresja, nie jest to taka jakby urojenia wobec opiekuna, nie są to urojenia, że ktoś okrada pacjenta, czy że obce osoby są w domu. Natomiast jeżeli to leczenie nie jest odpowiednio wcześnie wdrożone i dopiero kiedy te zaburzenia psychiatryczne wystąpią u pacjenta,
wtedy
pacjent się zgłasza, czy rodzina zgłasza takiego pacjenta, to nawet zastosowane leki często nie są w stanie już jakby wyeliminować tych zaburzeń psychiatrycznych. Już ci pacjenci nie są tacy zadowoleni, tylko tacy bardziej pobudzeni, agresywni, no też niestety częściej trafiają do placówek całodobowych, bo rodzina po prostu nie jest w stanie takim pacjentem przez wiele lat się zajmować.
Powiedziała pani o ośrodkach.
Tak. Drugi powód, jeszcze tylko dokończę, dla którego warto pacjenta wcześniej diagnozować, to są oczywiście koszty dla państwa. Dlatego w Europie jest to tak mocno podkreślane, że im pacjent dłużej jest w domu, tym dla niego lepiej, z moralnego, z etycznego punktu widzenia. Bo każdy z nas na starość życzyłby sobie, żeby jednak być jak najdłużej w tym domu, a nie w jakiejś placówce. I właśnie placówki dzienne są taką formą pośrednią, ponieważ opiekun może swobodnie pracować, nie musi jakby dopilnowywać tego pacjenta przez dzień, ponieważ pacjent jest w ośrodku dziennym. Nasze placówki działają
pod
od 7 do 17. Pacjent jest pod opieką, to my aranżujemy zajęcia dla pacjenta. W większości są to zajęcia, które mają ćwiczyć utracone, czy powoli tracone przez pacjenta funkcje poznawcze. To jest umiejętność właśnie zapamiętywania, pisania, czytania, opowiadania, rozumienia. My zachęcamy pacjenta, żeby jak najwyraźniej komunikowali swoje potrzeby, co przekłada się później na dłuższą, jakby też i lepszą komunikację pacjenta z opiekunem w domu, bo często opiekunowie jakby nie mają świadomości, jak do końca z takim pacjentem w domu postępować. Zaczynają wyręczać pacjenta w wielu funkcjach. Często dokańczają na przykład wypowiedź za pacjenta, co my uważamy, że jednak trzeba jak najdłużej pacjentowi dać możliwość i swobodnego wyrażania tych potrzeb i mówienia. Nawet jeżeli z trudnościami, to opiekun u nas, specjalista, z cierpliwością wysłucha pacjenta i to się jakby przekłada też na takie większe zadowolenie tego pacjenta, bo pacjent ma takie poczucie, że coś ważnego zrobił w danym dniu, prawda?
Tak. Że wypełnił swój plan.
Że był tak jak w pracy właśnie i się w pewnym sensie jakby spełnił. I wtedy taki opiekun po pracy zabiera sobie zadowolonego chorego do domu, a nie wraca do domu, w którym jest jakby znudzony, zniecierpliwiony, nierozumiejący, dlaczego nie może sam wyjść z takiego domu pacjent. Więc my zachęcamy, żeby jednak korzystać z tej możliwości. Na szczęście w mieście Lublinie jest kilka placówek dziennych, które mogą taką pomoc i opiekunowi, i pacjentowi zaoferować. Więc zachęcamy do kontaktu z nami.
A wracając do dwóch, wspomniała pani dwa ośrodki. Proszę raz jeszcze przypomnieć, gdzie się mieszczą, jak się z wami skontaktować. No i nie zaszkodziłby przypomnieć adres strony internetowej, bo jeśli chodzi o gest dobrego serca, a niewątpliwie macie wiernych przyjaciół, nie tylko tych, którzy mają kontakt z wami z powodu choroby swoich najbliższych. Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie od wielu, wielu lat służy ludziom, więc proszę o te wszystkie informacje, by także znaleźć tam numer KRS-u, który już niebawem będziemy przypominać z uwagi na 1%.
Tak. Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie prowadzi dwie placówki wsparcia dziennego. Jedna mieści się na ulicy Towarowej 19, druga na Alejach Racławickich 22.
To ta nowsza, późniejsza.
To ta nowsza placówka, tak. I zachęcamy do kontaktu telefonicznego 81 44 44 544 oraz na stronę internetową www.lsa.lublin.pl.
Wolontariat. Muszę zapytać, tak. Jak to jest, kiedy pozyskują Państwo wolontariuszy, przyjaciół, tak. Osób, które nie zawsze potrafią rozpoznać, nie zawsze wiedzą, jak ulubiona przyjaciółka wolontariuszka ma na imię, ale pamiętam nasze ostatnie spotkanie, kiedy zawsze z uśmiechem. Pani Edyta Długosz jest psychologiem klinicznym od wielu, wielu lat. Właściwie chyba całe swoje dorosłe naukowe życie i serdeczność poświęciła Alzheimerowi. Tak. Ile jest ciepła, kiedy ten człowiek, drugi człowiek czuje po prostu serce.
Czy my stawiamy na wolontariuszy, którzy jakby są w takich dwóch grupach. Pierwszą grupą stanowią osoby młode. Najczęściej są to studenci pedagogiki, pracy socjalnej czy psychologii.
Bo to nie jest łatwy wolontariat.
Tak. W nawiązaniu współpracy mamy i z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, i z Akademią Medyczną. Po to, żeby młodym ludziom pokazać, że pacjent z chorobą Alzheimera to jest taka sama osoba jak ich babcia czy dziadek, tylko ma pewne trudności i te trudności jakby nie przeszkadzają w dobrym jakby kontakcie z tym pacjentem.
A mogą pomóc poprzez obecność wolontariusza.
Wolontariusze bardzo lubią te młode osoby i cieszą się, że takie osoby do nas przychodzą. Druga grupa wolontariuszy to są osoby, które na przykład opiekowały się mamą, czy tatą, czy kimś bliskim kiedyś i jakby potrzebują takiego kontaktu, bo wiedzą, jak bardzo obciążająca jest taka opieka dla osoby, która stale przebywa z pacjentem. I mamy właśnie takie osoby, które starają się nas wspierać, pomagać i jakby są oddane stowarzyszeniu. Mamy nawet jednego pana wolontariusza, który gdzieś wyczytał i jakby poświęcił też gros swojego życia na to, żeby poszukiwać związku między nauką języków obcych, a właśnie chorobą Alzheimera, że to zatrzymuje gdzieś te procesy takie mocno mózgowe i prowadził dla naszych podopiecznych zajęcia z języka chińskiego.
No proszę, bo nigdy dość nowych pomysłów. I przypomnijmy, że właśnie badania przesiewowe wykonywane są, przeprowadzane są u Państwa, że można skorzystać jeszcze z tej propozycji,
tak,
że warto się
zapraszamy do kontaktu. Badania przesiewowe też są dlatego ważne, żeby potwierdzić chorobę Alzheimera, ale u osób, które nie mają tej choroby, pozwalają uspokoić, bo bardzo wiele osób przychodzi i się martwi. Ja na pewno mam chorobę Alzheimera, bo wczoraj zapomniałam wyłączyć kuchenki i mi się coś tam przypaliło. To jeszcze nie znaczy, że jest choroba Alzheimera i dopiero te testy pokazują, czy są pewne specyficzne trudności, czy tych specyficznych, typowych trudności, na które my jako specjaliści zwracamy uwagę, nie ma. I często takie osoby wychodzą szczęśliwe, mówi, tak się bałam, że to Alzheimer, a okazuje się, że nie, przyjdę za rok, bo może jeszcze on się gdzieś tam, ten Alzheimer mi ujawni, bo ja naprawdę bardzo zapominam. I my też zachęcamy. Mówię, to, że teraz nie ma, to nie znaczy, że na pewno nie będzie, bo mózg ma zdolności kompensacyjne i ukrywa przed pacjentem i też przed otoczeniem te trudności. Jak najdłużej sprawia, że pacjent stara się w taki sposób odpowiadać, w który my wydaje się, że myślimy o pacjencie, że jest są zdrowe. Dopiero kiedy te mechanizmy kompensacyjne zaczynają jakby, już nie dają dłużej rady kompensować, wtedy pojawiają się pierwsze objawy i też według Światowej Organizacji Zdrowia dopiero wtedy jest moment, żeby leczyć. Także sprawdzić się, jak nie ma, to pacjent czy osoba, która przyjdzie, będzie uspokojona, że to nie Alzheimer, a jak jest, no to jednak trzeba pewne kroki podjąć, bo nie ma takiej możliwości, że jeżeli my zdiagnozujemy, to nie jest Alzheimer, to niestety będzie Alzheimer, więc to są dość proste testy, także też proszę się niczego nie bać, nic nie boli, bo czasami pacjenci się boją, że boli. Te testy to głównie rozmowa, takie trochę zagadki, trochę rysowania, troszeczkę pisania po to, żeby uświadomić też pacjentowi, że nie ma tych trudności, jeżeli to nie choroba Alzheimera, albo pokazać, że jednak coś dzieje się, że pacjent nie jest w stanie tych prostych rzeczy zrobić.
I czas rozpocząć terapię. Doktor Edyta Długosz była Państwa i naszym gościem, wiceprezes Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w Lublinie.
Bardzo dziękuję za uwagę.